Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś piątek, 6 marca. Za szybki studio uśmiechają się do Państwa realizujący audycję Grażyna Chmurska i Julie. Po wiadomościach dziennika nadamy przegląd dzisiejszej prasy francuskiej, sporządzony przez Krzysztofa Rutkowskiego i Katarzynę Zawicką. Audycję Euranet na co dzień, przygotowaną dzisiaj przez Marka Brzezińskiego, kronikę filmową Anny Rzeczyckiej, felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, Eurekę przygotowaną przez Annę Bernhardt, felieton postscriptum Stefana Rygera oraz audycję Mija Tydzień, nadawaną na naszej antenie w ramach wymiany z Polskim Radiem dla Zagranicy. Na wstępie skrót najważniejszych doniesień dnia. W Genewie ma dojść do spotkania szefów dyplomacji amerykańskiej, pani Clinton i rosyjski Ławrowa. Hillary Clinton opowiada się za wzmocnieniem stosunków transatlantyckich. Premier Francji Fillon chce bez żadnej dyskusji w Zgromadzeniu Narodowym zadekretować wstąpienie Paryża do wojskowych struktur NATO. Korea Północna chce oczyścić przestrzeń lotniczą nad swym terytorium. Tu Paryż, RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika, który dzisiaj przygotowałem wraz z Markiem Brzezińskim i Krzysztofem Rutkowskim. Przebywająca w Brukseli szefowa dyplomacji amerykańskiej Hillary Clinton zapowiedziała, że przewidywane na piątek wieczorem w Genewie jej spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Lawrowem, cytuję, stanowi dowód na chęć ścisłej współpracy z Rosją, co niczego nie ujmuje amerykańskiemu poparciu dla Gruzji, krajów bałtyckich, tych leżących na Bałkanach oraz wszystkich innych europejskich krajów miłujących pokój, pod warunkiem, że są one całkowicie wolne i niezależne, koniec cytatu. Depesze przypominają, że spotkanie genewskie stanowi wstęp do przewidywanego na początek kwietnia spotkania w Londynie prezydentów USA oraz Rosji Baracka Obamy i Dmitrija Miedwiediewa. Mają oni spotkać się podczas spotkania G20 poświęconego globalnemu kryzysowi finansowemu i gospodarczemu. Agence France-Presse podkreśla, że nowa administracja amerykańska, podobnie jak poprzednia, sprzeciwia się stworzeniu kolejnej strefy wpływów rosyjskich w Europie Wschodniej oraz opowiada się za szybkim przystąpieniem Gruzji i Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego. Jednocześnie Barack Obama bardzo potrzebuje rosyjskiego poparcia w sprawie sprzeciwiania się irańskim dążeniom do posiadania broni jądrowej oraz rosyjskiego terytorium do przewożenia przez nie wojskowego sprzętu amerykańskiego, mającego potem służyć w Afganistanie. Nie wiadomo także, czy monetą przetargową w amerykańsko-rosyjskich negocjacjach nie stanie się czasem planowana w Czechach i w Polsce tarcza antyrakietowa. Prezydent Obama, jak poinformowano w Brukseli, przybędzie do Europy 31 marca, a opuści stary kontynent 5 kwietnia. Odwiedzi Wielką Brytanię, Francję, Niemcy i Czechy. To Paryż RFI. A oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Jak już podawaliśmy, sekretarz generalny paktu, Jaap de Hoop Scheffer, zakomunikował, że NATO postanowiło wznowić formalne stosunki z Rosją, zawieszone w sierpniu zeszłego roku po konflikcie w Gruzji. W Moskwie decyzję tę przyjęto z ostrożnym optymizmem, a tamtejszy MSZ zapowiedział w specjalnym komunikacie, że, cytuję, gotów jest do takiej współpracy pomimo różnicy zdań istniejącej w wielu punktach, koniec cytatu. Pani Clinton spotkała się także w Brukseli w piątek z szefem dyplomacji europejskiej Javierem Solaną, panią komisarz do spraw stosunków zagranicznych UE Benitą Ferrero-Waldner oraz szefem dyplomacji sprawujących obecnie prezydencję Unii Czech Karlem Schwarzeneggiem. Po spotkaniu zapowiadała, że, cytuję, administracja amerykańska zamierza znacznie zdynamizować stosunki transatlantyckie z Unią Europejską, koniec cytatu.
Premier Francji Fillon zaproponował, aby decyzja o powrocie Francji do struktur wojskowych NATO została podjęta przez parlament bez poprzedzającej głosowanie dyskusji. Tej treści propozycję szef rządu francuskiego przesłał w listach skierowanych do przewodniczących opozycyjnych grup socjalistycznych w Zgromadzeniu Narodowym i w Senacie, którzy już wcześniej domagali się, aby sprawa powrotu Francji do struktur wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego była przedyskutowana na forum obydwu izb parlamentu francuskiego. Swoje stanowisko premier Fillon ma przedstawić deputowanym i senatorom 17 marca. We wspomnianym liście szef rządu francuskiego stwierdza, że pełne uczestnictwo Francji w strukturach wojskowych NATO leży w interesie państwa francuskiego i jest związane z głównymi zasadami polityki zagranicznej dotyczącej obecności Francji na arenie międzynarodowej. Francja, która należy do struktur politycznych, struktury wojskowe NATO opuściła w 1966 roku. Generał de Gaulle chciał w ten sposób uniezależnić Francję od Stanów Zjednoczonych, odgrywających pierwszoplanową rolę w NATO. Miało to przede wszystkim umożliwić realizację tworzenia francuskiego arsenału broni atomowej. Decyzja prezydenta Sarkozy'ego jest krytykowana zarówno na lewicy, jak i na prawicy. Część golistów w obecnym Zgromadzeniu Narodowym jest przeciwna powrotowi Francji do struktur wojskowych NATO, uważając, że jest to zamach na niepodległość państwa francuskiego. Przeciwnego zdania jest minister obrony Morin, który uważa, że władze francuskie w dalszym ciągu będą miały możliwość podejmowania niezależnych od dowództwa NATO decyzji o braniu udziału w takich operacjach wojskowych na świecie, jakie leżą w interesie Francji. Oficjalnie powrót Francji do struktur wojskowych NATO zaplanowano na uroczystości 60. rocznicy powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakie odbędą się 3 i 4 kwietnia w Strasburgu i w Kiel, po drugiej stronie Renu.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International, a oto dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Agence France-Presse informuje, że w Warszawie manifestowało kilka tysięcy pracowników polskiego przemysłu zbrojeniowego. Demonstracja odbyła się przeciwko szykowanym zwolnieniom wynikłym m.in. z tego, że znacznie zmniejszyły się zamówienia. Agence France-Presse przypomina także, że w najnowszym budżecie sumy na zakup sprzętu wojskowego zredukowano w Polsce z 4,7 miliarda złotych do 2,2 miliarda złotych. Korea Północna zagroziła, że będzie zestrzeliwać południowo-koreańskie samoloty pasażerskie z powodu amerykańsko-koreańskich corocznych manewrów wojskowych. Komuniści z północy oskarżają Seul o prowokowanie wojny nuklearnej. Południowo-koreańskie linie Korean Air i Asian Airlines zdecydowały się w konsekwencji na zmianę tras, by uniknąć przelotów w pobliżu przestrzeni powietrznej Korei Północnej. Reżimowa organizacja, tak zwany Północno-Koreański Komitet na Rzecz Pokojowego Zjednoczenia Ojczyzny, zagroziła zestrzeliwaniem liniom lotniczym na 4 dni przed rozpoczęciem manewrów wojskowych przeprowadzanych corocznie przez USA i Koreę Południową. Phenian oskarża Seul o próbę sprowokowania wojny nuklearnej, ponieważ ćwiczenia mają się odbyć mimo szczególnie napiętej sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Nie wyklucza się, że pogróżki Phenianu wiążą się z próbą oczyszczenia przestrzeni powietrznej przed ewentualnym odpaleniem rakiety balistycznej przez Koreę Północną. Kraj ten przygotowuje się do przeprowadzenia próby pocisków dalekiego zasięgu. Zdjęcia satelitarne wskazują na wysoką aktywność w miejscu, gdzie znajduje się nowa wyrzutnia rakietowa. KCNA, oficjalna agencja prasowa koreańskiego reżimu komunistycznego, ogłosiła już pod koniec lutego, że trwają intensywne przygotowania do startu satelity telekomunikacyjnego Kwangmyongsong-2 z bazy Hwaede na północnym wschodzie kraju. Korea Północna dysponuje rakietami Taepodong-2 zaprojektowanymi jako rakiety balistyczne dalekiego zasięgu, mogące osiągać cele do 6700 kilometrów, co oznacza, że mogłyby one dotrzeć aż do Alaski. Korea Południowa wystosowała do Phenianu oficjalny protest wobec pogróżek dotyczących lotnictwa cywilnego. Nowy emisariusz Stanów Zjednoczonych w sprawie Korei Północnej, Stephen Bosworth, pogróżki Korei Północnej nazwał prowokacją i określił je jako nie do przyjęcia. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Po dzienniku przed mikrofon zapraszam Krzysztofa Rutkowskiego i Katarzynę Zawicką z przeglądem prasy francuskiej.
Jak nie kijem, to marchewką. Stany Zjednoczone szukają porozumienia z Rosją. Obama chce się dogadać z Putinem, nie za wszelką cenę, ale jednak dogadać. Może nawet za zbyt wysoką cenę. Waszyngton i Moskwa szukają możliwości dialogu. Taki tytuł brzmi na pierwszej stronie artykułu w Le Figaro. To jest korespondencja z Laure Mondeville z Waszyngtonu. A ponadto w tym samym dzienniku znajdujemy na pierwszej stronie fotografię zadumanej Hillary Clinton, z którą paryski dziennik przeprowadził wywiad. Tytuł wywiadu brzmi: chcę być głosem kobiet na całym świecie. Pani Hillary Clinton odbywa co prawda podróż po Europie, konferuje z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem w Genewie, ale do Warszawy nie wstąpi. Może szkoda, Skoro zamierza być głosem kobiet całego świata, to może powinna nawiązać kontakt z Manuelą Gretkowską, która założyła przecież Partię Kobiet, więc mogłaby może pani Clinton doradzić, jak to się robi. Ale cóż, czasy są srogie, USA w kryzysie, więc może na podróż do Warszawy pani Clinton pieniędzy nie starczyło. Jak Stany Zjednoczone mogą się z Rosją dogadać, zastanawia się Le Figaro. Zadanie niełatwe, bo chociaż zimna wojna się skończyła, to nadal szpiedzy szpiegują, satelity tropią, jedni drugim sobie nie ufają. Czytając pierwszą część artykułu w Le Figaro, odniosłem wrażenie, że korespondentka paryskiego dziennika w Waszyngtonie przedstawia zmagania zimnowojenne jako pojedynek gigantów, którzy się zmagali i nacierali na siebie, parli i przewracali niczym zapaśnicy. Jeden właściwie z zapaśników w majtkach czerwonych, a drugi w niebieskich, ale zmagali się przecież zapaśnicy jak równy z równym. Nie wiadomo, kto wygrał i nie wiadomo, kto orędował za wolnością, a kto przeciw niej. Kto strzegł prawdy, a kto kłamstwa, kto zagrażał światu, a kto świata bronił. Ot równi sobie byli, nie wiadomo, kto miał rację i na dobrą sprawę nie wiadomo, kto wygrał. Tak dalej być nie może, trzeba się wreszcie dogadać, tym bardziej, że jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Ameryka potrzebuje rosyjskiego wsparcia w kwestii afgańskiej, w kwestii irańskiej i w kwestii irackiej też. Trzeba więc Rosjanom odpuścić. Co? Najlepiej tarczę antyrakietową, zostawić Polaków i Czechów. Coś tam podpisała poprzednia ekipa amerykańska z nimi, a tam nie przesadzajmy. I co jeszcze odpuścić? Rozszerzanie NATO na wschód. Jeszcze Le Figaro cytuje byłego doradcę Clintona do spraw Rosji, Stroba Talbota, który powiedział, że do Rosjan trzeba z sercem, bo nikt nie jest w stanie zrozumieć rosyjskiej duszy. Ani korespondentka Le Figaro, ani na pewno Talbot nie wiedzą, że ten jęk Tjutczewa był ulubionym cytatem zarówno towarzysza Stalina, jak i krwawego szefa Czerezwyczajki Jeżowa. Na szczęście jednak artykuł w Le Figaro składa się z dwóch części i druga nieco humor poprawia część, ponieważ obok Talbota zacytowana również została opinia Davida Satera, profesora z Hudson Institute i autora książki Ciemność i dół, Rosja jako państwo kryminalne, wydanej w roku 2003. Otóż Satter ostrzega, administracja Obamy grzeszy ogromną naiwnością wobec Rosji. Wyobraża sobie nawet, że postawę Rosji można zmienić z zaniechaniem czy poniechaniem tarczy rakietowej lub obietnicą, że NATO już będzie grzeczne i przestanie się rozszerzać. Nas, Amerykanów, traktuje się zawsze dziwnie i nasz, Amerykanów, pierwszy odruch polega na tym, że czujemy się zawsze winni i odpowiedzialni za wszystko, co się nie udaje i zapominamy, że to reżim Putina powoduje, że dialog jest niemożliwy. Nawet Talbot, kiedy otarł łzy, rozczuliwszy się Tjutczewem, przyznał, że prikaz zamknięcia amerykańskiej bazy wojskowej w Kirgistanie jest niepokojący i powinien zapalić światła ostrzegawcze. Satter zaś ujął sprawę jeszcze mocniej. Rosjanie traktują Amerykę jak osła, któremu raz daje się marchewkę, pozwolenie na przejazd konwojów zaopatrzeniowych do Afganistanu przez terytorium rosyjskie, a innym razem bije kijem nakaz zamknięcia bazy o znaczeniu strategicznym dla operacji w Afganistanie. Andrzej Piątkowski, rosyjski politolog i opozycjonista pracujący w Waszyngtonie, powiedział na łamach Le Figaro wprost i wyraźnie. Myślenie, że Kreml pomoże w kwestii afgańskiej lub w kwestii irańskiej, jest czystą głupotą. Moskwa otwarcie popiera reżim w Teheranie i dostarcza mu rakiet SS-300. Ponadto jest to oczywiste, że w interesie Rosji leży to, żeby Izrael nie wytrzymał i użył broni atomowej i zbombardował instalacje irańskie, co spowodowałoby wygodny dla Moskwy kryzys na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy podskoczyłyby, a reżim Putina ocalał. A ponadto rosyjski politolog cytowany na łamach paryskiego dziennika dodał: jesteśmy świadkami przehandlowywania niepodległości Gruzji i Ukrainy. Jaką to przyniesie Ameryce korzyść? No właśnie, jaką?
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
NATO chce bliskiej współpracy z Moskwą, czytamy w popołudniowym Le Monde. Kiedy Hillary Clinton występowała w czwartek, 5 marca, po raz pierwszy przed swoimi kolegami z Paktu Atlantyckiego, wiedziała, że ocieplanie stosunków NATO z Rosją jest źle widziane przez niektóre państwa Europy Wschodniej, zwłaszcza państwa bałtyckie i Czechy. Położyła więc szczególny nacisk na mechanizm wspólnej obrony, dodając jednak, że nadszedł czas na nową erę stosunków NATO-Rosja. I wspólna obrona obrona i poprawa kontaktów z Moskwą znajdują się w sercu projektu Deklaracji Bezpieczeństwa Sojuszniczego, przygotowywanej na jubileuszowy kwietniowy szczyt NATO, który ma odbyć się 3 i 4 kwietnia w Strasburgu i w Kiel. W czasie tego spotkania mają zostać zapoczątkowane prace nad nową doktryną NATO, która powinna zostać zatwierdzona na kolejnym szczycie w Lizbonie w 2010 roku. Tekst projektu, z którym dziennikarze Le Monde mieli okazję się zapoznać, uzasadnia istnienie paktu i jego misji, określa strefy jego wpływów i jego partnerów. Obecna koncepcja NATO pochodzi z roku 1999 i zawiera jeszcze wiele elementów będących spadkiem po epoce zimnej wojny. Projekt nowej odcina się od wizji świata Busha i skłania się do wizji Obamy, podkreślając konieczność nawiązania bliskiej współpracy z Rosją. Szefowie państw przywiązują ogromną wagę do utworzenia Rady NATO-Rosja i zapraszają władze tej ostatniej do ścisłej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i ograniczania zbrojeń. Nie ma przy tym mowy o przyznaniu Rosji prawa weta w kwestii przyjmowania do paktu nowych członków. Drzwi do NATO będą zawsze stały otworem dla wszystkich demokracji europejskich, które wyrażą wolę i będą spełniały warunki wejścia do paktu oraz przyjmą na siebie wynikające z tego obowiązki. Nikt spoza paktu nie będzie miał żadnego prawa weta w tej sprawie, czytamy w projekcie. Ta deklaracja podoba się bardzo Ukrainie i Gruzji, dwóm państwom, które bardzo chciałyby wejść do NATO, a które ostatnio otrzymały zimny prysznic od Francji i Niemiec z dużą rezerwą podchodzących do tych planów i przede wszystkim za wszelką cenę chcących zachować dobre stosunki z Moskwą. W projekcie podkreśla się, że główną rolą NATO jest zapewnienie bezpieczeństwa, walka z terroryzmem, rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, zagrożeniami w dziedzinie energetyki, cyberatakami i innymi zagrożeniami ze strony państw bankrutów. Działania te nie mają się ograniczać wyłącznie do terytoriów państw członkowskich, mają być natomiast poparte mandatem ONZ. NATO uznaje również konieczność stworzenia wzmocnionej obrony europejskiej i popiera działania Unii zdążające w tym kierunku, podkreślając, że role NATO i Unii Europejskiej w zapewnianiu bezpieczeństwa będą się uzupełniać.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Europa 27 państw jest zróżnicowana pod względem językowym, kulturowym, dziejowym, gospodarczym i społecznym, a także z perspektywy, którą można roboczo określić mianem psychiki narodowej. To właśnie w tym kierunku poszły badania opinii publicznej w państwach Unii, gdzie ankietowanym zadano fundamentalne pytanie dotyczące stanu ich ducha. Czy są zadowoleni ze swojego życia? Okazało się, że na europejskiej skali niezadowolenia na najwyższym podium znaleźli się Łotysze. Czy to wrodzony pesymizm, skutki kryzysu, czy może frustracja spowodowana standardem życia dzielący mieszkańców Łotwy? Na to pytanie niestety sondaż nie daje odpowiedzi. Wiadomo natomiast, kto jest czempionem radości i zadowolenia. To rodacy Jana Christiana Andersena i Kierkegaarda, Duńczycy. Także i w tym przypadku nie do końca wiadomo, skąd się wzięły dobre nastroje egzystencjalne mieszkańców tego kraju. Czy w jakim stopniu humoru Łotyszą nie poprawia fakt przynależności do Europy? A może przynosi rozczarowanie, bo nadzieje były ogromne i na wyrost? Przecież jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, jak będzie działała Unia w tak dużym składzie. O tym, że poszerzenie Unii Europejskiej w sumie nie przyniosło większych zakłóceń w funkcjonowaniu unijnego mechanizmu, mówił były minister do spraw europejskich Jean-Pierre Juillet, wcześniej pełniący funkcję dyrektora gabinetu Jacques'a Delors'a w czasach, gdy ten ostatni stał na czele Komisji Europejskiej. Wtedy Unia składała się z 15 państw, teraz z 27, a nowo przyjęte kraje różnią się stopniem rozwoju gospodarczego, historią i tradycją. Jean-Pierre Juillet, odpowiadając na pytanie, czy w owym czasie spodziewał się, że Europa w poszerzonym składzie do 27 państw będzie mechanizmem trudniejszym do kontrolowania i do konstruowania europejskiej przyszłości niż w epoce, gdy składała się z 15 państw, powiedział.
To jest trudniejsze niż sobie wyobrażałem, jeśli chodzi o proces budowy wspólnoty, to znaczy na poziomie Komisji Europejskiej, Rady Europy czy Parlamentu Europejskiego. To już sam w sobie bardzo skomplikowany mechanizm. Paradoksalnie, ale to jest moje prywatne odczucie, poszerzenie Europy do 27 państw nie spowodowało jakichś specjalnych dodatkowych utrudnień. Oczywiście podejmowanie decyzji zajmuje nieco więcej czasu, osiąganie zgody państw członkowskich trwa nieco dłużej. dłużej, ale niemniej istnieją dowody na to, że gdy trzeba, to Europa jest w stanie zareagować. Przykładem jest reakcja wobec trwającego od października kryzysu. Jak się popatrzy na to, co się działo w czasie konfliktu między Rosją a Gruzją, to jednak mimo braku konsensusu Europa zareagowała bardzo, bardzo szybko.
Elle a également réagi sur des sujets où il n'y avait pas de consensus entre les 27 et elle a réagi de manière très très vite. Donc par rapport à ce que j'avais connu.
A zatem jak porównam to, co się działo w czasach, gdy Jacques Delors stał na czele Komisji Europejskiej, kiedy metoda działania była inna, to nie ma jakichś istotnych trudności spowodowanych poszerzeniem składu Unii z 15 do 27 państw. Oczywiście wśród polityków nowo przyjętych państw, na przykład Czech, są tacy, których nie można z czystym sercem nazwać zwolennikami Europy. Z poszczególnymi osobami nie jest łatwo postępować, ale przecież takie państwa jak Polska, Czechy czy Węgry w żadnym przypadku nie uniemożliwiły podjęcia decyzji przez Unię. Rzeczywista różnica dotyczy dziedzin, które teraz mi są lepiej znane, a mianowicie gospodarki i finansów, gdzie z jednej strony mamy do czynienia z modelem kontynentalnym, reprezentowanym przez Francję, Niemcy i inne państwa południa, a z drugiej z modelem anglosaskim, którego przedstawicielem jest Wielka Brytania i różnice dotyczą właśnie tej sprawy.
A zatem zdaniem Jean-Pierre'a Jouyet różnice dotyczą modelu finansowego i gospodarczego, a nie odmiennej drogi historycznej i ekonomicznej, jaka prowadziła piętnastkę i kolejnych 12 przyjętych państw pod wspólną flagę Unii Europejskiej. Natomiast co do sprawy różnic dziejowych oraz innego stopnia rozwoju państw nowo przyjętych do Unii Europejskiej, to warto dodać, że Fundacja na Rzecz Nowych Inicjatyw Politycznych jest organizatorem seminarium Dziedzictwo i Pamięć o Komunizmie w Europie. Seminarium przewodniczy Stefan Courtois, naukowiec z ośrodka badawczego CNRS, pod redakcją którego została wydana Czarna Księga Komunizmu. Dobrze, że patrząc w przyszłość i konstruując nową Europę, nie zapomina się o tym ciężkim doświadczeniu, jakim dla milionów jej mieszkańców były czasy komunizmu. Realny socjalizm, dyktatura proletariatu, wszędebylskie służby specjalne, prześladowania, zamknięcie mieszkańców państw bloku radzieckiego w ideologicznej klatce, gospodarcza nędza i ekologiczna katastrofa. Uczestnicy seminarium prześledzą drogę, jaką Polska, Czechy, Węgry czy państwa bałtyckie przeszły od upadku muru berlińskiego do demokracji parlamentarnej i gospodarki wolnorynkowej, aby wreszcie znaleźć się pod sztandarem Europy.
RFI, Radio France Internationale. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński. Europejski Bank Centralny obniżył w czwartek ponownie swą stopę procentową. Wynosi ona teraz 1,5%. Jest to dla niego poziom bezprecedensowo niski, choć nie jest to żaden rekord w stosunku do innych wielkich banków centralnych. Stopa amerykańska mieści się w widełkach od 0 do 0,25%, stopa japońska jest niemal równa zeru, a Bank Anglii obniżył również w czwartek swoją stopę do 0,5%. Tak więc Europejski Bank Centralny ma jeszcze teoretycznie możliwość dalszej obniżki, ale nie kwapi się do tego, widząc, że ani w USA, ani w Japonii, ani w Wielkiej Brytanii nie wystarcza to dla ożywienia gospodarki. Przy zerowej stopie procentowej traci się kontrolę nad polityką monetarną choćby dlatego, że bezpieczniej jest wtedy trzymać pieniądze niż inwestować je w gospodarkę. Banki centralne próbują więc obecnie innych narzędzi, by wpompować w gospodarkę poniekąd na siłę potrzebne jej pieniądze. Niska stopa, czyli tani pieniądz, to w zasadzie zachęta do zaciągania kredytu. W obecnym kryzysie obrót kredytowy hamowany jest przede wszystkim przez sektor bankowy, który jeszcze nie otrząsnął się z gigantycznych ubiegłorocznych strat i albo nie ma z czego udzielać kredytu, albo w obawie przed dalszymi udziela go niechętnie. Ale hamulce istnieją także po stronie klientów przez związany z recesją nastrój nieufności i pesymizmu inwestorów i szefów przedsiębiorstw, którzy nie tylko podnieśli straty, ale przewidują zastój gospodarczy przez co najmniej cały bieżący rok. Dlatego każdy koszt kredytu wydaje się im zbyt wysoki, nawet jeśli przedsiębiorstwa koniecznie potrzebują tego kredytu, by finansować swoją działalność i swój rozwój. Inne narzędzia to długoterminowe pożyczki państwowe lub po prostu druk pieniądza. Nazywa się to pięknie polityką rozluźnienia ilościowego. Jako pierwszy uciekł się do tego Bank Anglii.
od najbliższej środy będzie on wykupywać od banków i spółek obligacje państwowe średnio i długoterminowe, na co przeznacza do 150 miliardów funtów, które, mówiąc obrazowo, zostaną w tym celu zwyczajnie wydrukowane. Nad podobnym manewrem, czyli nad wykupywaniem od spółek krótkoterminowych wierzytelności handlowych lub obligacji, zastanawiają się Bank Japonii i Europejski Bank Centralny. Bank Japonii stosuje ze swej strony jeszcze inne narzędzia, mianowicie wykorzystywanie rezerw dewizowych, by udzielać kredytu firmom przeżywającym trudności związane właśnie z finansowaniem w dewizach. Ale Japonia może sobie na to pozwolić, bo dysponuje wciąż kolosalnymi rezerwami dewizowymi. Wracając do Europejskiego Banku Centralnego, w przeciwieństwie do Rezerwy Federalnej i do Banku Anglii, statutowo nie ma on prawa wykupywania pożyczek państwowych krajów członkowskich strefy euro. Zwraca się na to uwagę dlatego, że według specjalistów byłoby to pożytecznym narzędziem w wypadku sytuacji bankructwa któregoś z tych państw członkowskich. Jak widać, bierze się pod uwagę także scenariusze katastroficzne. Ale na bieżąco Europejski Bank Centralny przede wszystkim kontynuuje rozpoczęte w październiku operacje refinansowania banków, polegające na możliwości zaciągania przez nie nieograniczonego krótkoterminowego kredytu, zastępującego kredyt międzybankowy, który się wtedy zaciął. Tu zresztą pojawił się ostatnio płomyczek nadziei, bo po miesiącach zastoju obserwuje się pewne oznaki ożywienia właśnie na rynku kredytu międzybankowego, co byłoby pierwszym krokiem ku normalizacji systemu finansowego.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Postscriptum. Stefan Rieger.
Kto nie był w tych dniach na weselu Figara w Théâtre des Champs-Élysées pod dyrekcją Marka Ninkowskiego, nie zdaje sobie pewnie sprawy z tego, do czego zdolna jest muzyka. Ktoś ładnie powiedział, a może mi się przyśniło, że idealnego wykonania największego z arcydzieł ludzkości, jakim jest Figaro, pewnie byśmy nie przeżyli. Cudem tylko ocalałem, czepiając się rozpaczliwie śladowych niedoskonałości, by wrócić na ziemię. Ta opera to wirująca, frenetyczna, kryształowa kula, metafora wszechświata będącego teatrem seksualnego i społecznego dramatu w reżyserii istot mizernych instynktownie, lecz korygujących instynkty kulturą, zwykłym, a może niezwykłym poczuciem ludzkiej przyzwoitości i trzeźwością rozumiejącej tolerancji. Jest w niej apogeum, kiedy na 5 minut przed końcem wszystkie mechanizmy oszustwa zostają obnażone. Hrabina, wirtualnie zdradzona przez hrabiego, udziela mu wspaniałomyślnie rozgrzeszenia. Do tej chwili dramat toczył się na ziemi, czyli targowisku próżności, namiętności i władzy. W tej przedłużonej przez Minkowskiego ad infinitum ciszy za 5:12 wszystkie nasze czynności biologiczne ustały, zbliżając nas do stanu śmierci klinicznej. Mozart wykorzystuje czarną dziurę, aby nagle wznieść się ponad pole bitwy, i z wyżyn nieba spojrzeć okiem dziecka mędrca na kłębowisko uczuć i interesów, by ostatecznie jak hrabina przebaczyć słabym potentatom uwikłanym w popędy i zmuszonym nawet wbrew ich woli do odgrywania roli dominującego do czasu samca. John Eliot Gardiner widzi w tym zgoła najbardziej intensywnie religijną chwilę w dziejach muzyki. W Weselu Figara wszystko jest z góry dane. Z pomocą genialnego librecisty da Ponte, to też każdy dyrygent i reżyser mogą jedynie wszystko popsuć, chyba że się umówią, że powstrzymają się od psucia. Minkowski wielki jest głównie dlatego, że tylko on dzisiaj wie, że Mozarta nie da się ulepszyć, podrasować czy uatrakcyjnić. Zdumiewa mnie wręcz pokora, z jaką podchodzi do Mozarta ów miś nabuzowany na 2000 Volt, który tylko w uwerturze pozwala sobie na drobne nadużycia, a może świadomie wpuszcza nas w maliny, zapowiadając frenetyczną opera buffo, choć i tu nie kłamie, zamiast wykładu z kosmicznej tolerancji i harmonii okupionych utratą resztek złudzeń. Dlaczego jednak mówię o Figarze Minkowskiego w kronice poświęconej zazwyczaj polityce, ekonomii czy filozofii? Po pierwsze dlatego, że mam na to ochotę i nie widzę nic, co było byłoby nadto ważniejsze. Cóż może przebić największe z arcydzieł pod batutą największego z żyjących dyrygentów, któremu to arcydziełu doświadczony reżyser Jean-Louis Martinotti umiał nadać znamion pastelowej harmonii, unikając prowokujących do myślenia anachronizmów i opierając się przed pokusą przeniesienia akcji do pralni w Berlinie Wschodnim lub sali tortur w Guantanamo. Marnie zresztą świadczy o ludzkości, Paryżu i krytykach fakt, że omalże nikt nie raczył tego wydarzenia zauważyć. Drugim z pretekstów do podzielenia się z bliźnimi tym, co najważniejsze, może być zaś książka pod tytułem Muzykofilia, której autor, jeden z największych neurologów, Oliver Sachs, zawdzięczający m.in. sławę bestsellerowi o mężczyźnie, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, stara się pokazać na setkach przykładów, powołując się na cytat z Nowalisa, że każda z chorób jest problemem muzycznym i każde z lekarstw jest muzyczne. Do książki wielkiego badacza mózgu, który poczuł się zmuszony zrewidować większość swych pewników, odkrywszy niewiarygodną i niepojętą jeszcze moc muzyki, nie omieszkam wkrótce powrócić, by dziś jedynie na gorąco wyrazić mą miłość do Mozarta i mą dozgonną wdzięczność dla Minkowskiego go between między niebem a ziemią. Ani trochę nie wierzę w niebo i duszę i z niemal równym sceptycyzmem odnoszę się do ziemi i ciała traktowanych przez teologów w kategoriach nikczemności i upadku. Homo sapiens jest znacznie lepszy i znacznie bardziej ohydny niż zwykło się podejrzewać. Trzeba anioła dialektyki, jak Mozart, by ogarnąć to kłębowisko sprzeczności. Trzeba kociego geniuszu, by wykreować organiczny ład w nieprzepartym strumieniu entropii. Tym, którzy mają koty lub których koty mają, łatwiej zapewne przychodzi utożsamienie się z ideałem kociej harmonii, polegającej tyleż na operetkowej inscenizacji seksu w biologicznym teatrze kłów i pazurów, co na filozofii asekuranstwa i komfortu wewnętrznego, czyli spiłowywania kantów i życia wedle przykazań feng shui. U Mozarta, jak u kota, uderza ów stan organicznej łaski, jakby ta muzyka sama się grała, a on sam, jak już kiedyś pisałem, był tam gdzieś w środku, w stałym punkcie wirującego świata, zawieszony między niebem harmonii, a ziemskim teatrem życia, pociągając z miłością za wszystkie sznureczki, dyrygując kosmicznym baletem nutek i przemieniając chaos w piękno.
Radio du Monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Tegoroczna ceremonia Cezarów, francuskich nagród filmowych, uważanych za odpowiedniki amerykańskich Oscarów, przyniosła nie lada niespodziankę. Akademia Cezarów, do której należy ponad 2000 osób zajmujących się kinem zawodowo, reżyserów, producentów, techników i aktorów, postanowiła przyznać aż 7 głównych nagród, w tym nagrodę dla najlepszego filmu roku, outsiderowi, niskobudżetowemu, skromnemu obrazowi Martina Provost, Serafin, kostiumowej biografii Serafin de Senlis, artystki, malarki z początków XX wieku. Cezara dla najlepszej aktorki otrzymała od twórczyni roli tytułowej w tym obrazie, Yolande Moreau. Dzięki filmowi, nagrodzie, którego opromienia, a także niedawnej wystawie w paryskim Muzeum Mayola, niezwykła postać francuskiej malarki prymitywistki współczesnej celnikowi Rousseau wydobyta została z całkowitego zapomnienia.
Tu iras ouvrir les volets en bas et faire un peu de ménage. J'ai un nouveau locataire. Tu ne manques rien au moins.
Dedans, ma mère. Le ménage me prend tout.
Et là-dedans, tout va bien, Séraphine? Tu es sûre?
Je peux savoir qui a fait ça?
Séraphine, votre femme de ménage, enfin la nôtre.
Elle travaillait au couvent à côté quand son ange gardien lui est apparu et lui a ordonné de se mettre à la peinture.
Serafine Louis urodziła się w 1864 roku w miejscowości Saint-Lys w departamencie Loise, w ubogiej rodzinie. Najpierw zajmowała się pasaniem bydła, potem zarabiała na życie sprzątaniem w klasztorach i w co bogatszych domach. Po służbie u innych w swym malutkim pokoju, obwieszonym dewocjonaliami, śpiewała nabożne pieśni i malowała. Malowała przez całe noce to, co najbardziej lubiła i to, co kazali jej malować, jak twierdziła jej anioł stróż i Matka Boska, kwiaty, liście, owoce i drzewa. Używała do tego pigmentów wykonanych z rozmaitych roślin, zwierzęcej krwi i płynnego wosku. Przypadek chciał, że na wiosnę 1914 roku służyła w domu, w którym zatrzymał się niemiecki krytyk i marszant sztuki Wilhelm Ude. Pewnego dnia zobaczył on obrazy swej pomocy domowej i zachwycił się nimi. I choć Serafin miała już 50 lat, a Ude musiał z powodu wojny szybko wracać do kraju, spotkanie okazało się dla obojga decydujące. Serafin uwierzyła w swój talent i obiecała, że wszystkie swe siły poświęci na malowanie. A Ude, odkrywca Picassa i Braca, mógł do kierunku o nazwie prymitywizm nowoczesny, którego teorię opracował, do nazwisk Van Gogha i celnika Rousseau dorzucić nowego artystę. Gdy w 1927 roku Ude mógł wrócić do Francji, Serafin była już dojrzałą artystką, dorównującą największym. Potrafiła wykorzystać w pełni wskazówki udzielone jej przed wojną przez niemieckiego mecenasa. Jej obrazy, głównie duże formaty, sprzedawały się coraz lepiej, planowała nawet wystawę w Paryżu. To, co było mistycznym transem towarzyszącym jej przy malowaniu, zaczęło się jednak przeradzać w psychozę i Serafin zakończyła swe życie w azylu psychiatrycznym w 1942 roku. Zmarła z głodu, jak większość pacjentów francuskich zakładów psychiatrycznych w czasie wojny.
C'est curieux, cette matière. Ce rouge, par exemple, c'est quoi?
C'est mes petits secrets. Je les garde pour moi, sinon ce ne sont plus des secrets.
Vous n'allez pas passer votre vie à faire le ménage, alors que vous avez le nom dans les mains.
Monsieur se moque.
Je ne me moque pas. J'admire. Encore plus comme cela. Et je vous expose à Paris.
Vous qui avez été l'un des premiers acheteurs de Picasso et de Braque, pourquoi ne pas se tourner vers des valeurs plus sûres?
Je ne collectionne pas pour vendre, je vends pour collectionner.
Vous n'avez plus ma peinture et vous n'osez pas me le dire.
Ne me parlez pas sur ces tons.
Comment vous croyez qu'on me parle à moi depuis que je suis née? Comment vous croyez qu'on me parle?
Ne vous souciez plus jamais de ce que disent les autres. Ils n'y connaissent rien.
Historia Serafine de Senlis była wyjątkowo tragiczna. Ale jak wiadomo, najbardziej nawet poruszająca historia nie wystarcza, by zrobić dobry film. Wyjątkowa biografia wymaga wyjątkowej inkarnacji. I można powiedzieć, że spotykając Yolande Moreau, Martin Provost miał takie samo niezwykłe szczęście jak Séraphine, która na swojej życiowej drodze trafiła na Wilhelma Ude. Bo Moreau to aktorka szczególna, żyjąca i pracująca na marginesie, z dala od star systemu. Francuscy widzowie znają ją przede wszystkim z satyryczno-poetyckiego programu Le Deschien, który pokazywany był w odcinkach przez telewizyjny Canal Plus. Na ogół nie pamięta się przy tym, że ta bardzo dyskretna osoba, urodzona w Belgii 56 lat temu i mieszkająca na co dzień w normandzkiej wsi, jest już laureatką dwóch Cezarów. Otrzymała je w 2005 roku za najlepszy debiut reżyserski i jednocześnie za najlepszą rolę kobiecą w filmie Quand la mer monte. Yolande Moreau lubi role skomplikowane. Jej Séraphine jest korpulentna, tak jak ona. Porusza się ociężale i niezgrabnie. W pierwszych minutach filmu widzimy ją, jak w słomianym kapeluszu z koszykiem w ręku przemierza łąki w poszukiwaniu składników potrzebnych do zrobienia farb. Jej oczy płoną dziwnym żarem. Wkrótce dowiadujemy się, że ta 50-letnia stara panna, popychadło sadystycznych pracodawców, jest w swym drugim wcieleniu genialną malarką i mistyczką. Yolande Moreau stopniowo odsłania różne aspekty osobowości swej bohaterki, a potem przychodzi od jednego aspektu do drugiego z zaskakującą łatwością, co nadaje filmowi wartość, a jednocześnie niepokojącą tajemniczość. Przyjmując Cezara dla najlepszej aktorki, Moreau powiedziała, że Martin Provost spotkał ją w jej normandzkiej wiosce, w sklepie Super U. Sklep ten, dodała, zwracając się do innych młodych reżyserów, mających być może ciekawe projekty i coś do zaproponowania, został zamknięty. Ale ja chodzę ciągle do Monoprix.
Je voudrais surtout remercier Martin, pour ce cadeau magnifique que tu m'as fait, pour ce rôle... de Séraphine. Et puis j'en profite pour faire une annonce personnelle. Je dirais que Martin et moi, on habite dans la même campagne, et donc en Normandie, et tu m'as aperçu au Super U. C'est comme ça que tu as eu l'idée de... pour Séraphine. Je lance un appel à tous les réalisateurs de talent. Le Super U est fermé, mais je vais de temps en temps au Monoprix.
RFI, la radio du monde. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Anna Bernhardt, Eureka.
Spośród wszystkich żyjących na ziemi zwierząt, niespoczaki mają na pewno palmę pierwszeństwa w kategorii zdolności przetrwania. Te maleńkie bezkręgowce, długość ich waha się od 0,05 do 1,2 mm, występują na himalajskich szczytach na wysokości ponad 6000 metrów, w oceanach na ponad 4000 metrów głębokości, a także na obszarach polarnych i równikowych. W warunkach laboratoryjnych przeżywają wiele dni w temperaturze ponad minus 272 stopnie Celsjusza, ale także kilka minut w temperaturze plus 150. Znoszą ciśnienie 6000 atmosfer i ponad 1000 razy silniejszą dawkę promieniowania rentgenowskiego niż jakiekolwiek inne zwierzę. Niesporczaki znane są z tego, że w warunkach ekstremalnych mogą wejść w stan anabiozy, czyli życia utajonego, w którym ich funkcje życiowe są praktycznie niewykrywalne. Aktywność organizmu jest ograniczona do 0,01% stanu normalnego. Aktualny rekord wynosi 8 lat w stanie uśpienia, po czym badane osobniki wróciły do normalnego życia. Niedawno jednak niesporczaki dodały do swych mistrzowskich wyników nowy rekord. Poleciały w bagażach na Europejską Stację Kosmiczną i zostały wystawione przez 10 dni na bezpośrednie działanie kosmicznej próżni, gdzie każde zwierzę, z wyjątkiem kilku bakterii, umiera natychmiast. Pomijając już bowiem wszystkie inne wrogie organizmom żywym panujące tam warunki, promieniowanie ultrafioletowe, tysiąckrotnie przekraczające poziom docierający na Ziemię, zniszczyłoby ich chromozomy. Otóż okazało się, że część niesporczaków, kosmonautów, która nie miała żadnej osłony od promieniowania, nie przeżyła. Natomiast 20% osobników wystawionych na promieniowanie UVB przeżyła, chociaż w stanie anabiozy, czyli spowolnionego życia. Osobniki zaś wystawione jedynie na promieniowanie UVA powróciły na Ziemię praktycznie wszystkie w świetnej formie pomimo całkowitego odwodnienia. Stopniowo wróciły do normalnego stanu i zaczęły się nawet rozmnażać. Najciekawszym wynikiem tego eksperymentu będzie odkrycie, w jaki sposób organizmy te mogły zabezpieczyć się przed zniszczeniem i jak naprawiły szkody wyrządzone w ich łańcuchach ADN przez kosmiczne promieniowanie. Do badań nad mikroorganizmami potrzebne są naukowcom precyzyjne mikroskopy, więc z wielką ciekawością przyjęli wiadomość o nowym wynalazku naukowców z Uniwersytetu w Madrycie. Wyprodukowano tam nowy mikroskop atomowy, zapewniający lepszą rozdzielczość niż dotychczasowe mikroskopy elektroniczne, a co jeszcze ważniejsze, aparat, który nie uszkadza badanego materiału. Do budowy tego mikroskopu użyto lustro wyjątkowej gładki. Kości wykonane przez pokrycie płytki krzemowej warstwą ołowiu o grubości jednego atomu w temperaturze -159 stopni Celsjusza, następnie podgrzewanej powoli do temperatury otoczenia. Za kilka miesięcy spodziewane są pierwsze rezultaty zastosowań nowego mikroskopu. Rośliny, które muszą walczyć o przetrwanie w wyjątkowo trudnych warunkach, jak na przykład długotrwała susza, wytwarzają substancje mające za zadanie wzmocnienie ich własnej odporności. Naukowcy z Uniwersytetu Boulder w Colorado przebadali drzewa orzechowe w Kalifornii i wykryli w nich znaczne ilości pochodnej aspiryny. Ponadto przypuszcza się, że substancje te wydzielone do atmosfery mogą być sygnałem komunikacyjnym używanym przez rośliny do wymiany informacji o niebezpieczeństwach. I jeszcze informacje, które na pewno sprawią przyjemność obrońcom natury. Dzięki międzynarodowym badaniom prowadzonym na szeroką skalę okazało się, że obowiązująca do dzisiaj opinia, iż stare, ponad 150-letnie lasy wydzielają więcej CO2 niż go absorbują, okazała się fałszywa. Jest to wiadomość bardzo istotna, ponieważ starodrzew stanowi 30% światowych zasobów leśnych, z czego połowa znajduje się w rejonach umiarkowanych klimatu północnej półkuli. Wycięcie tych drzew wyeliminowałoby więc szansę na przechwycenie od 0,8 do 1,8 miliarda ton węgla rocznie, uwalniając dodatkowo do atmosfery węgiel zmagazynowany w drzewach od wieku. W Holandii natomiast uruchomiono elektrownię o mocy 36 MW funkcjonującą na ptasim gnoju. Przetwarzając 440 tysięcy ton tego tworzywa, zasila ona w energię elektryczną 90 tysięcy rodzin i spełnia podwójną rolę. Wykorzystuje alternatywne źródło energii oraz eliminuje z pożytkiem odpady z intensywnej hodowli drobiu.
Na tydzień w Polskim Radiu dla zagranicy. A w naszym studiu panowie Janusz Rolicki i Piotr Górszczyn wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych dla Polski wydarzeń politycznych ostatnich dni. Rozpoczynamy od wielkiej polityki. Otóż NATO zgodziło się na wznowienie formalnych relacji z Rosją, ale pod warunkiem, i to Litwini przy tym warunku szczególnie się upierali, że będziemy rozmawiać z Rosją także na trudne tematy, no tyczące choćby tego, co stało się w Gruzji. Czy to dobrze, czy to źle, że wróciliśmy do dialogu z Moskwą po tych niemiłych gruzińskich doświadczeniach, Jan Szulicki?
To już nawet trudno rozpatrywać w kategoriach dobrze czy źle. To po prostu jest nieuchronne, dlatego że NATO musi rozmawiać z Rosją, bo świat jest taki, jaki jest. W sobie globalizacji i zmniejszenia się kuli ziemskiej. Jesteśmy wioską McLuhana, to po prostu trzeba rozmawiać. Więc dlatego uważam, że czy nam się to podoba, czy nie, te kontakty będą szeroko prowadzone. Jeśli będziemy zachowywali się tak trochę ksenofobicznie i będziemy dawali upust fobiom antyrosyjskim, to będzie dla nas niekorzystne, bo to będą te rozmowy poza nami się toczyły, czy ponad naszymi głowami. Więc ja bym tu naszych polityków po prostu zachęcał do przede wszystkim zdrowego rozsądku, mierzenia sił, nie na zamiary, tylko zamiarów na siły i po prostu wyciągania prawidłowych wniosków. To znaczy, że ze wszystkimi sąsiadami trzeba przede wszystkim kraj tej wielkości jak Polska musi się dogadywać, musi szukać tego, co łączy, a nie wyciągać tego, co dzieli. No i oczywiście prowadząc politykę korzystną dla państwa.
Hillary Clinton powiedziała, że pora na nowe otwarcie stosunków z Rosją, ale czy to znaczy, że to właśnie ten amerykański punkt widzenia będzie teraz dominował, bo Amerykanie po prostu mają w tym interes, potrzebują dostaw przez terytorium Rosji do Afganistanu. Sądzą panowie zatem, że Polska jako sojusznik schodzi na plan dalszy, Piotr Gursztyn?
Siłą rzeczy tak to może wyglądać, co nie musi automatycznie oznaczać jakąś dla nas porażkę, bo rzeczywiście NATO potrzebuje, całe NATO, nie tylko Ameryka, Rosję jako właśnie tego miejsca, które umożliwia tranzyt do Afganistanu. Są też ogromne nadzieje, że dzięki współpracy z Rosją uda się rozwiązać problem budowy przez Iran broni masowego rażenia, czyli konkretnie broni atomowej, bo innego rodzaju broni Iran już ma. Tylko jest kwestia oczywiście, no co dalej? Rosja nie jest normalnym krajem demokratycznym, nie jest też co więcej krajem obliczalnym. No, tam nie wiemy za bardzo, jakie są interesy tej wąskiej grupy, która rządzi Kremlem. Tam dochodzą do nas wiadomości, że jest tam jakieś przegrupowanie sił, jakaś konkurencja między premierem Putinem a prezydentem Miedwiediewem. To ma też bardzo często w przypadku rosyjskim przełożenie na stosunki międzynarodowe, że te wewnętrzne napięcia władze rosyjskie próbowały rozładowywać jakimiś konfliktami zewnętrznymi, poszukiwaniem wrogów na zewnątrz. Do tej pory, jeszcze niedawno, ktoś, kto oglądał rosyjskie media, widział, że głównym wrogiem według tych mediów rosyjskich, państwowych mediów, jest Ameryka głównym konkurentem. Nie żadne inne państwo, tylko Ameryka.
Piotr Gursztyn i Janusz Rolicki. Kolejny temat na dziś. Ziomkostwo Niemców Sudeckich zarzuciło Polsce nacjonalizm w debacie na temat roli Eriki Steinbeck w projekcie upamiętnienia niemieckich wysiedleń. Przypomnijmy, że Erika Steinbeck ostatecznie nie znajdzie się, przynajmniej na razie, w tej Radzie Fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie. No ale czy dobrze się stało, że Polska tak postawiła sprawę na ostrzu noża? Czy dobrze się stało, że interweniował profesor Władysław Bartoszewski całym swoim autorytetem, że ostro wypowiadał się polski premier? Czy nie troszkę nie przegapiliśmy dobrego momentu wcześniej? Bo przecież o tej sprawie mówiło się już przynajmniej rok temu. Czy nie można było tego załatwić spokojnie, nie przed kamerami, tylko dać Niemcom jakąś szansę na wyjście z twarzą, Piotr Gursztyn?
Ja nie wiem, czy była taka możliwość. Pozycja Eriki Steinbeck w Niemczech, wbrew temu, co się w Polsce mówi, jest dość ważna i cały czas rośnie. Ona w ciągu ostatnich kilkunastu lat awansowała wewnętrznej hierarchii własnej partii CDU. Ona nie jest oczywiście tam politykiem, znaczy nie była politykiem rozpoznawanym jakiś czas w Niemczech. Teraz już jest rozpoznawana, ale nie dzięki Polakom, tylko dzięki własnej aktywności. To jest polityk bardzo ambitny. Na razie można ją nazwać szarą eminencją, ale ona oprócz kierowania Związkiem Wypędzonych, to jest organizacja ponad dwumilionowa, pełni ileś ważnych funkcji, między innymi zarządzanie niemieckimi mediami publicznymi, jest w zarządzie CDU, pełni ważne funkcje w Bundestagu. Ja mam osobiście wrażenie, że Polska popełniła ileś błędów taktycznych i za poprzedniego rządu, i za obecnego, rozgrywając tę sprawę, ale na płaszczyźnie strategicznej to jednak uważam, że no, my musieliśmy tutaj zabierać głos.
I uważa pan, że to jest nasz sukces?
To się dopiero okaże, bo nie wiadomo, kim są ci ludzie. To musimy sprawdzić, kim są ci ludzie ze Związku Wypędzonych, którzy będą w Radzie Fundacji. My musimy pilnować dalej, jak będzie wyglądało to muzeum. Niektóre osoby stawiają, że już jest naszą przegraną, to, że w ogóle to muzeum powstanie. Ale ja akurat uważałem, że ono i tak czy owak by powstało. To jest proces. To nie jest jednorazowe zjawisko. To jest proces, któremu my musimy się przyglądać i w którym też, o ile możemy, musimy uczestniczyć.
Rozumiem, że będzie to wyglądało w ten sposób, że Niemcy dokonają swojego upamiętnienia, a my, jeżeli chcemy, żeby nasza historia była dostrzegana, musimy robić własne. No, jeżeli
bo to jest konfrontacja skarbu Niemiec i skarbu Polski.
Janusz Rolicki?
No, ja muszę powiedzieć, że tym całym zamieszaniem i wynikającymi z niego napięciami jestem bardzo zmartwiony, dlatego że mam świadomość, że jednym z głównych sukcesów polskiej polityki po roku 89 było dogadanie z Niemcami. I to dogadanie miało jakieś takie wyraźniejsze podstawy. Pamiętajmy, że Niemcy są krajem, który dokonał tej denazyfikacji nie na niby, tylko na serio, chociażby w odróżnieniu od Austrii.
Z tego ale w NRD było z tym trochę gorzej.
Z NRD tak, ale jednak jest dominującą, te Niemcy zachodnie są. Z tego punktu widzenia powrót, że tak powiem, do trochę, bo tu czasem takie zaczynają jakieś stare nuty brzmieć, to jest niekorzystne. Ja, co mnie martwi, że właściwie mamy te dwie strony sporu politycznego w Polsce, to znaczy prezydencko-pisowski i premierowski, które toczą walkę polityczną i ta walka też się przenosi na te kwestie związane ze Steinbach, z Niemcami i tak dalej. Raz premier jest poganiany przez Jarosława Kaczyńskiego. Ciągle mu tam gdzieś majaczy, prawda, z kolei też premierowi ten dziadek z Wehrmachtu. A muszę powiedzieć, że martwię się, że prezydent, który pokazał, że potrafi być mężem stanu, myślę o konflikcie z Ukrainą, który rozwiązał, wykazując się odwagą cywilną, przeciwstawiając się poważnym środowiskom i robi to konsekwentnie od początku swojej prezydentury, również powinien podobnie postępować w stosunku do najważniejszego naszego partnera, najważniejszego naszego sąsiada, to znaczy Niemców, którzy zwyczajnie, jakby na to nie patrzeć, mają prawo do uczczenia swoich ofiar. Wojnę wywołali, naród niemiecki jest winien strasznych zbrodni, ale równocześnie dla normalnych ludzi, którzy zostali wygnani to w liczbie 13 milionów z wielu krajów Europy, to oczywiście była tragedia.
Ale też nie spowodowana przez Polaków, tylko decyzjami wielkich mocarstw.
Dokładnie tak. A poza tym Niemcy, przynajmniej w RFN-ie, na pewno w RFN-ie, bo nie w NRD, czcili pamięć tych ludzi od roku 46 czy 7. Sam widziałem, byłem w kilku muzeach to upamiętniających. Niemcy są ze środowiskiem niejednorodnym i to nie są te same Niemcy, które były za Kolaw w 90 roku. Przez te prawie 20 lat dużo się zmieniło. I też sam Związek Wypędzonych to jest struktura bardzo różna. Byli przewodniczący, którzy przed rokiem 94, czyli w tym momentem, kiedy Erika Steinbach objęła to przewodniczenie, rozmawiali z Polską w zupełnie inny sposób. Erika Steinbach rozmawia z Polską w sposób konfrontacyjny, właściwie nie chce rozmawiać, ona chce nam narzucić pewien dyktat.
Piotr Górszczyn, Janusz Rolicki. Ostatni temat na dziś. Minister spraw zagranicznych jest przekonany, że Włodzimierz Cimoszewicz ma szansę być dobrym sekretarzem Rady Europy. W ten sposób Radosław Sikorski tłumaczył zgłoszenie na to stanowisko kandydatury byłego premiera. Sądzą panowie, że to jest dobra propozycja i co ona oznacza dla tego polityka? No bo siłą rzeczy on wtedy straci swoją pozycję w kraju. Jak do tego podchodzić? Janusz Rolicki?
Propozycja jest dobra, tylko mało realna, bo Polska nie ma siły przebicia dostatecznej, żeby forsować na te jakieś takie wizytówkowe posady swoich polityków. Ja nie bardzo w to wierzę, żeby to się udało. Od razu oczywiście pojawiły się też komentarze, że jest to zamiar Platformy, żeby rozłożyć czy pozbawić SLD lewicę tego rządu, a którym mógłby być Cimoszewicz, ale w sumie na pewno dobrze by było, gdyby został, objął tę funkcję. Ta funkcja jest reprezentacyjna, nie ma realnego, specjalnego znaczenia, ale zawsze dobrze, jeśli nasi rodacy zajmują jakieś wysokie stanowiska. No przykład papieża, to oczywiście jest to nieporównywalne, ale pokazał, jakie to może mieć znaczenie dla świadomości polskiej.
Ja się zgadzam z ostatnimi zdaniami. Rzeczywiście dla ludzi z zewnątrz już nie ma znaczenia, czy ten Polak, który pełni ważną funkcję, jest skrajnym prawicowcem czy postkomunistą. Dla nich jest to po prostu Polak. I zresztą ludzie na takich stanowiskach wtedy się zachowują nie jako reprezentanci jakichś opcji politycznych, tylko jako przedstawiciele swojego kraju. Natomiast ja to wiążę z wewnętrznymi rozgrywkami przed wyborami europejskimi. Platforma już zaoferowała i to zostało przyjęte miejsce dla Danuty Hübner, osoby związanej przedtem z Lewicą, jako starty z listy warszawskiej do Parlamentu Europejskiego. Ja oceniam, że przez to Lewica może stracić jeden mandat, a Platforma zyskać jeden więcej. Takie, powiem poniekąd, unieszkodliwienie Cimoszewicza odbiera Lewicy ewentualnie też jeszcze jeden czy dwa mandaty w tych wyborach.
Piotr Górszczyn, Janusz Rolicki i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych dla Polski wydarzeń politycznych ostatnich 7 dni. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.